Pokój braciom i siostrom. Chciałbym przekazać pozdrowienia. Nasza mama, siostra Sygnowska, gdyśmy odjeżdżali, prosiła, aby braciom, wszystkim uczestnikom tej konwencji przesłać bratnie chrześcijańskie pozdrowienie, życzyć obfitych łas i błogosławieństw Bożych. Tak samo bracia, którzy pozostali ze zboru w Biłgoraju, wyrażają braterskie uczucia dla uczestników tej konwencji. Chociaż dużo nas tutaj jest, ale jeszcze są tacy, którzy pozostali i przysyłają wam wyrazy braterskiej miłości. Przypadł mnie w udziale braterstwo przywilej otworzyć sezon konwencyjny i cieszę się z tego powodu, że psalm, który jest przewodnim słowem na dzień dzisiejszy, jest tak wspaniały i upoważnia nas do tego, abyśmy szukali Boga. Nie będę już powtarzał treści tego psalmu, bo zrobił to brat przewodniczący, ale to, co powiedział, chciałbym przenieść jako słowo prorocze psalmisty Dawida na człowieka. Król Dawid czuł się w takim upokorzeniu. Czuł się może nie bardzo jasno, widział niektóre rzeczy, uznawał, że należy pokutować, nawet ubierał się w wór pokutny po to, aby zaznaczyć swoją osobowość, swój sposób myślenia. Proroczo jest to przeniesione na poczucie naszego Pana Jezusa Chrystusa, w jaki sposób On się czuł, gdy był traktowany tak, jak psalmista Dawid pisze. I ten psalm nie jest napisany o kim innym, ale właśnie o naszym Panu Jezusie Chrystusie i stosunku narodu izraelskiego do uznania Pana jako Mesjasza. Gdy Chrystus Pan w swoim życiu odczuł, tak jak psalmista Dawid mówi, ja zaś jestem nędzny i zbolały. Niech zbawienie Twoje podniesie mnie, Boże. Wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał. A będzie to milsze Panu niż wół, niż byk z rogami i z racicami. Niech ujrzą to pokorni i rozradują się. O wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze. I te słowa, o wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze. Będą naszym tematem. Dlaczego psalmista przełożył nam takie odczucie? Dlaczego przełożył to na poczucie naszego Pana, który nie czuł się bardzo dobrze w tym towarzystwie żydowskim? Wszystkie okoliczności sprzyjały ku temu. Aby nasz Pan, Jezus Chrystus, czuł się uniżony, upokorzony. Wszystkie czyny kapłanów, faryzeuszy, nauczonych w piśmie, nie były w tym kierunku, aby pomóc Chrystusowi, oddać Mu uznanie jako Mesjaszowi, ale w tym kierunku, aby przeszkadzać. I w końcu mamy tutaj pokazaną lekcję, dlaczego człowiek ma szukać Boga. Ale nasuwa się pytanie na samym wstępie, czy może być odwrotnie, że może pierwszym być to, że Bóg poszukał człowieka. Jak byście, braterstwo, uważali? Czy pierw człowiek zaczął szukać człowieka, przepraszam, Boga, czy odwrotnie? Chciałbym w nawiązaniu do tego przeczytać jeden werset proroka Jeremiasza, 23 rozdział, 24 werset, gdzie prorok mówi tak: czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział? Mówi Pan. Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię? Mówi Pan. Przecież człowiek, gdy został stworzony przez Pana Boga, był człowiekiem doskonałym, wspaniałym. Przecież on znał Boga swoją doskonałością. Był własnością Boga. Ale gdy człowiek zgrzeszył, to zeszedł do kryjówki. Sytuacja się zmienia. Człowiek schodzi do kryjówki. Chowa się przed Panem Bogiem, przed boską sprawiedliwością. A więc mamy tutaj odpowiedź, że Bóg traktował człowieka bardzo poważnie. Był obrazem i podobieństwem Boga w charakterze. A człowiek boi się, jest pozbawiony z powodu grzechu najlepszych warunków i schodzi do najlepszej kryjówki. Chowa się przed Bogiem. Mówi, czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział? Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię i wiem o wszystkich sprawach? Są kryjówki ludzkie, bardzo mocno uszczelnione. Taką kryjówką bardzo mocną i ważną ma Bin Laden, gdzie za tą kryjówkę, aby odnaleźć, dają grube pieniądze. I człowiek nie może odnaleźć tej kryjówki. Saddam Hussein też miał kryjówkę, którą wykryto. I każdy człowiek ma kryjówkę. Pierwszą kryjówkę zbudował Adam. On zeszedł, opuścił raj i zeszedł do stanu kryjówki. A tą kryjówką jest grzech, śmierć, wstyd, strach. To nieczyste sumienie wpędziło go do takiej kryjówki. Są tam warunki bardzo ciężkie. Tam brakuje zdrowego powietrza. Tam brakuje społeczności. Tam nie ma widoczności. Wiele jest tutaj na tej sali braci, którzy korzystali z kryjówek w czasie wojny, aby chronić swoje życie i życie swojej rodziny. I wiedzą, jakie tam jest życie. Pan Bóg szukał człowieka najsampierw w tych kryjówkach. Pan Bóg wiedział, że tam jest człowiek. Dlatego obietnice Pana Boga wszystkie mówiły, że powstanie nasienie niewiasty, które będzie mogło wyciągnąć człowieka z tej kryjówki. I psalmista Dawid widział ten zbolały stan serca ludzkości, który siedział w tych kryjówkach i męczył się, nie znając Boga i Jego planu. Dlatego Pan Bóg, szukając człowieka, posłał Chrystusa na ziemię. Narodzenie Pana, Jego okup, złożony za wszystkich, likwiduje wszystkie kryjówki księcia świata tego. Przeczytajmy słowa zapisane w Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 4, werset 18 i 19. Tam Pan powołuje się na proroctwo Izajasza i wspomina takie słowa. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Prorok Izajasz już 700 lat przeszło przed Chrystusem, prorokował, że Duch Pana Boga przez Jezusa Chrystusa, przez Jego namaszczenie odkryje wszystkie ludzkie kryjówki. I w ten czas będą mogły się spełnić słowa psalmisty Dawida. O wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze. Brat przewodniczący wspomniał, że wierzy, że przyszliśmy tutaj na to miejsce, aby szukać Boga. Ja bym to powiedział mocniej. My już poszukaliśmy Boga. My już poszukaliśmy Boga. Mamy wielki przywilej i łaskę Bożą, gdy spotkaliśmy się ze słowami Chrystusa, które powiedział w Ewangelii świętego Mateusza, że przyszedłem wzywać grzesznych do pokuty, a nie sprawiedliwych. Jeśli słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa usłyszane przez nas dokonało pewnej pracy w naszym umyśle, dokonało zmiany sposobu myślenia co do boskiego planu, jeśli słowo prawdy zadziałało w taki sposób, że uwidoczniło nam, że my jesteśmy w grzechu, że jesteśmy pogrążeni w śmierci, że jesteśmy w tej kryjówce Adamowej, trzeba wyjść. Jeśli wezwanie Jezusa Chrystusa dokonało tego zadania, że porzuciliśmy grzech, pozbyliśmy się tych męczących warunków w kryjówce, Pan Jezus wzywa wszystkich tych. Wyjdźcie, poznajcie mojego Ojca. Ja zostałem posłany od Niego. I ja wam zwiastuję wodę zdrową, żywą, mówię do Samarytanki. A gdy nakarmił w sposób cudowny 5000 Żydów, to przy tej okoliczności wykorzystał i powiedział: ja mam chleb, chleb żywota. Kto je ten chleb, otrzymuje życie. I dalej Gdy Żydzi nie rozumieli, to Pan Jezus mówił: Ojcowie wasi jedli chleb od Boga, mieli mannę na pustce. Ale ten chleb, który ja wam daję, to jest moje ciało. Jedźcie. Zrozumiewajcie. I w końcu, w dalszym ciągu Pan Jezus przedstawił, w jaki sposób mamy szukać Boga. Gdy przemawiał do Żydów, to w Ewangelii świętego Jana, rozdział 8, od 30 wersetu, czytamy takie wydarzenie. Gdy tak mówił, wielu uwierzyło w Niego. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I zauważcie, braterstwo, jak bardzo ważną rzeczą jest poszukać Boga. Ale Pana Boga nie znajdzie nikt bez Jezusa Chrystusa. To On jest tym, który objawia nam niektóre rzeczy prawdy Bożej. To On do Żydów powiedział: Jeśli wytrwacie w słowie moim, to prawdziwie wolnymi będziecie. Co to znaczy? O jaką wolność tu się rozchodzi? O wolność, którą odzyskuje się, gdy wychodzi się z tych szatańskich kryjówek. Ale jeśli ja wyjdę z tej kryjówki grzechu i śmierci, to już jest wszystko? Pan Jezus dalej mówił do Żydów: Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Co znaczy poznać prawdę? Czy uwierzyć w istnienie Boga to jest wszystko? Tak rozumie bardzo wielu chrześcijan. Ale nie tak uczy Pismo Święte. Bo apostoł Jakub wspomina, że nawet i diabli wierzą, że jest Bóg, wszakże drżą. Tu trzeba coś więcej. Gdy znajdziemy Boga, to musimy podporządkować swoje myśli, swoje życie pod Bożą wolę. Ale aby to zrobić, to trzeba poznać prawdę. A poznać prawdę to znaczy zrozumieć tą prawdę. Rozpoznać ją, zbadać ją. I dalej Pan Jezus rozmawia z Żydami. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy przecież potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u niego w niewoli. Jakże możesz mówić, że wyswobodzeni będziemy? Czy braterstwo nie przekłada się to na dzisiejsze czasy? Jeśli znamy Boga, wiarę mamy taką, jaką mamy, mówi wiele nominalnych chrześcijan, przyznając się do Boga i przyznając się do Chrystusa, ale brakuje jednego. Właśnie poznania prawdy, zrozumienia świętego boskiego planu. I wyjścia do zupełnej wolności. W końcu Pan Jezus mówi, jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wierzę, braterstwo, że wyszliśmy z kryjówek grzechu i śmierci. Poznaliśmy Boga. Czy odczuwacie to w swoich sercach? O wy, którzy szukacie Boga? Ale teraz, jeśli czujecie, że znaleźliście Boga, że zrozumieliście Jego plan, to pytanie, czy jeszcze można raz się wrócić do tej kryjówki? Czy można się wrócić do tej kryjówki? Jak, braterstwo, byście odpowiedzieli? No a jak? Łaski Bożej nadaremno nie można wziąć? Można. A jeśli się bierze łaskę Bożą nadaremną? Tak. To idziesz do kryjówki. Dobrze, brat odpowiada. Idziesz do kryjówki. Dlaczego? Zwróćmy teraz, braterstwo, uwagę, że psalmista, gdyby nam powiedział tylko część tego tekstu, o wy, gdy szukacie Boga, byśmy to na tym przystanęli. Ale prorok Boży nie kończy na tym myśli. W dalszym ciągu mówi jak? Niech ożyje serce wasze. To jest druga część. Co to znaczy, niech ożyje serce wasze? Wyjście z tych kryjówek, poszukanie Pana Boga. Pan Bóg nas znalazł. Pan Bóg się z nami spotkał. Pan Bóg złożył nam ofertę zbawienia. Pan Bóg powiedział przez Jezusa Chrystusa, że nikt do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec nie pociągnie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że Bóg jest, który nas usprawiedliwia. A usprawiedliwienie to pozbycie się grzechu. I teraz Pan Bóg od nas coś wymaga. O wy, co szukacie Boga, ożywcie serca wasze. Jeśli drzwi naszego serca były zamknięte, to znaczyło, że byliśmy w kryjówce. To znaczyło, że serce nie zostało oczyszczone. Prawda nie dokonała odpowiedniej pracy w naszym charakterze. Nie było dobrego zrozumienia. Miłość moja była duża, ale tylko powierzchowna. Wstyd nie szedł przede mną, ale zawsze za mną. Nie umiałem, nie chciałem wyznać swoich grzechów. Wynik może być tylko jeden. Zejście ponownie do kryjówki. A to jest, tak jak powiedziałem, branie łaski Bożej na daremno. Dlaczego? Bo w kryjówce nie ma żadnego połączenia z Bogiem. Tam nie ma Bożego telefonu, nie ma Bożego internetu, tam jest osamotnienie i trwanie w grzechu. Jeden z mądrych ludzi napisał takie zdanie. Jeden jest to pastor, wykładowca i pisze tak. Życie w kryjówce grzechu jest straszne. Tobie jest źle i innym z tobą jest źle. Czy nie lepiej jest porzucić swoją kryjówkę? Czy nie lepiej jest odrzucić grzech? Przecież wtedy wychodzisz na wolność. Możesz podnieść głowę w górę i z radością zaczerpnąć błogosławieństwa Bożego. Uśmiechasz się do wszystkich. Serce twoje jest wolne. Zamiast tracić czas na prywatne śledztwa, dobrze czynisz wszystkim, którzy są wokół ciebie. Nie interesują cię sprawy ludzkie, ich plotki. Żyjesz przed Bogiem i dla Boga. Jesteś miłą wonnością dla wszystkich. Czyż nie warto wyjść z kryjówki i nigdy tam nie wchodzić? Ile kryjówek jest w twoim sercu? Ile drzwi jest jeszcze zamkniętych? Doprowadź swoje serce do takiego stanu, kiedy będziesz mógł zaprosić Boga do całej twojej posiadłości. Kiedy będziesz mógł z radością otworzyć wszystkie drzwi twojego serca i twoich myśli. Kiedy będziesz miał rozszerzone serce dla braci w wierze. Kiedy będziesz mógł, tak jak Zacheusz, otworzyć cały swój dom dla Jezusa, wtedy stanie ci się zbawienie. Przekładając, braterstwo, te słowa na nasz język biblijny, znaczy, jeśli wychodzimy z kryjówki i utrzymujemy się na wolności, to musimy uczynić następny krok. Tym następnym krokiem jest ożywienie naszego serca. W tym psalmie są przedstawione dwie różne rzeczy. Co innego jest poszukać Boga i na tym się punkcie zatrzymać. A co innego jest pójść dalej jeszcze i ożywić serce nasze. Pytanie, Jaki czynnik może ożywić nasze serce? Uważam, braterstwo, że wielu tutaj na tej sali jest, że wszyscy są ci, którzy poszukali Boga. Ale czy wszyscy jesteśmy, którzy ożywiliśmy te serca? Co znaczy ożywić serce? Na to wyjaśnia nam święty apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian, 8 rozdział, pisze tam o życiu duchowym sprawiedliwości od 10 wersetu, a nawet od 9 czytamy. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Ten Duch Boga jest w stanie ożywić serca nasze, gdy znaleźliśmy Boga. On nas doprowadza do wyłożenia naszego usprawiedliwionego człowieczeństwa na ołtarzu. Jeśli Duch jest tym czynnikiem, to co to jest Duch Święty, braterstwo? Czy jest to istota ludzka, pokazująca się człowiekowi, dająca jakieś zjawy? Nauką Pisma Świętego jest, że ten czynnik ożywiający nasze serca to boska moc zastosowana w życiu w każdy sposób, ale zgodnie z zasadami sprawiedliwości i miłości. To jest podporządkowanie naszego życia pod wolę Bożą. Drugie. Ten czynnik ożywiający nasze serca, Duch Święty, jest mocą dającą energię nam w życiu. Daje natchnienie naszym myślom i zrozumienie woli Boga. Jest to moc ożywiająca, dająca życie przez zmartwychwstanie. Jest to czynnik bardzo ważny i konieczny w naszym życiu. Trzecie, Duch Święty, jest to moc wprowadzająca. Jest to moc, która jest w stanie zmienić nasze serce, zmiękczyć to serce, usposobić to serce do zachowywania boskich zasad. Jakich zasad? Pismo Święte podaje 7 głównych zasad. Nie znaczy to, że poza tymi 7 nie ma innych zasad. Są zasady indywidualne, ale dla klasy jako Kościoła podaje 7 zasad. Pierwszą zasadą jest co? Mędrzec Salomon wspomina, że na początku u Pana Boga to była mądrość. Ta mądrość jest zasadą Bożą, która kieruje naszym ożywieniem naszego serca. Drugą zasadą jest sprawiedliwość, która wymaga z naszego życia efektu. Bóg daje chcenie i skuteczne wykonanie. Trzecią zasadą jest miłość. Ta wielka miłość, którą Bóg ogarnął każdego jednego człowieka i dał Syna swojego. Ta wielka miłość pozwoliła nam poszukać Pana Boga i wedle tej miłości stać się ofiarą. Czwarta zasada to boska moc. Drodzy bracia i siostry, droga chrześcijańska młodzieży, jeśli nie ożywimy naszego serca, nasze życie nie ma mocy. A bez mocy trudno jest dążyć do zwycięstwa. Czwartą zasadą w Kościele Bożym jest życie moralne w zborze i w rodzinie. Jeśli nasze serce jest ożywione, to przynajmniej ta zasada jest uznawaną za zasadę Bożą. Szóstą zasadą jest organizacja nowego stworzenia. Bóg tak zorganizował i Bóg jest Bogiem porządku, gdzie mówi, że Kościół jest zorganizowany według woli Bożej. Te zasady organizacyjne zostały napisane w Piśmie Świętym. I siódmą zasadą to braterstwo jest nauki doktrynalne, które mają nas uświęcić. Jeśli my nie zrozumimy, nie poznamy nauk Pisma Świętego, trudno nam będzie zachować moralność, trudno nam będzie zachować porządek Boży. Owszem, zachowamy, ale będzie to tylko kształt pobożności, a nie rzeczywistość. Chciałbym zwrócić jeszcze jedną uwagę, że zasady są tak ważne, które są obowiązkowe. jeszcze jako czynnik, który ożywia nasze serca. I ten czynnik jest zapisany przez ewangelistę Jana. Braterstwo, czy chcecie widzieć Królestwo Boże, jak wygląda? Widzieć oczyma wiary? A braterstwo, a chcemy uczestniczyć w Królestwie Bożym? Chcemy czy nie chcemy? To jeśli chcemy, to Pan Jezus, gdy był na ziemi, przyszedł do Niego człowiek z faryzeuszów, wielki dostojnik żydowski, który nosił imię Nikodem. Przyszedł do Pana Jezusa i mówi, ten przyszedł do Jezusa w nocy, 3 rozdział Jana, i rzekł, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by z nim nie był. Co Jezus odpowiada na to? Jezus rzekł, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Czy braterstwo zauważamy tutaj pewien moment? Jeśli się kto nie narodzi z ducha na nowo, to nawet Królestwa Bożego nie będzie widział. A co dopiero uczestniczyć? A przecież my odpowiedzieliśmy, że chcemy uczestniczyć w Królestwie Bożym. Dalej Pan Jezus prowadzi dialog z Nikodemem i mówi, rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Nikodem szukał Boga, szukał Jezusa, ale dopiero szukał. I na to pytanie, na tą odpowiedź Nikodema Pan Jezus odpowiada. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Zauważmy, braterstwo. Tam była mowa w poprzednim wersecie 3, że jeśli kto chce ujrzeć Królestwo, już musi narodzić się z ducha. A kto chce uczestniczyć w Królestwie, to musi się narodzić z wody i z ducha. I tutaj wchodzimy w jedną porządkową zasadę. Wody. O czym tutaj jest mowa? To jest mowa o symbolicznym chrzcie, który jest znakiem, ale ten chrzest mamy przeżyć nie w sposób literalny, żeby wejść do wody i wyjść. Tylko mamy przeżyć w sposób duchowy. Nasze serce ma się ożywić. Nasze serce ma się zapoznać z boskim planem, My tu robimy przyrzeczenie i wykładamy naszą ofiarę. Naszą ofiarę, aby ją Chrystus Pan poświęcił dla Boga. Narodzenie z Ducha to nie jest nic innego, jak tylko to, co wspomniałem. Przyjęcie. Chrzest Ducha to zrozumienie, to wylanie, to zlanie, to pomazanie. Jest to zupełne zanurzenie. A jeśli zupełne zanurzenie, to jest chrztem. Pan Bóg swoim duchem manifestował i pokazywał, w jaki sposób czyjeś serce zostało ożywione. Ewangelii Jana, rozdział 1, werset 32 i 30 do 34 jest opisana manifestacja Ducha Świętego, gdy Pan Jezus wszedł do rzeki Jordan i złożył w ofierze swoje doskonałe życie. Druga manifestacja Ducha, która świadczy o ożywieniu serc tych, którzy szukali Boga, jest zapisana w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział od 1 do 4 wersetu. Szum z nieba, języki ogniste. Chrzest ten był konieczny jako świadectwo, że apostołowie stali się narzędziami mówczymi pod wpływem tego Ducha, aby ożywić nasze serca. Oznaczało to jako przyjęcie ich za synów. Trzecia manifestacja Ducha była w domu Korneliusza. I to też świadczyło, że ożywienie serca to znaczy jedno: otrzymanie pełności Ducha, braterstwo, narodzenie się z Ducha nie jest niczym innym, jak tylko osiągnięcie pełności Ducha. A pełność Ducha składa się z pięciu czynników: spłodzenie, pomazanie, uświęcenie, pieczęć Ducha Świętego i namaszczenie. Te pięć czynników były zobrazowane, gdy Bóg powiedział do Mojżesza, aby uczynić olej do namaszczenia kapłanów, składał się z pięciu składników. Teraz pomyślmy, braterstwo. O wy, co szukacie Boga, jakoby prorok dalej chciał mówić, a jeśli poszukaliście, czy ożywiliście serca wasze? Czy jest w nas Duch Chrystusowy? Czy staliśmy się kapłanami, czy tylko jesteśmy lewitami? Bo jest różnica między poświęceniem a ofiarowaniem. Ci wszyscy, którzy poszukali Boga, poświęcają się w różny sposób. Ale czy znaczy to, że są ożywionymi? Psalmista mówi: o wy, którzy szukacie Boga, ożywcie serca wasze. Dlatego jedna z sióstr ze zboru krakowskiego w marcu przysłała mi taki list. I ten list był przyczyną powiedzenia tego tematu. Aczkolwiek, gdy później zostałem powiadomiony o tym, to nawet się uśmiechnąłem, bo ta siostra mi pisze w taki sposób. Opisuje to pewne wydarzenie. Nawiązuje braterstwo nie do daty swoich imienin, nie do daty swoich urodzin, ale nawiązuje do daty swojego poświęcenia. I mówi tak. To było odrodzenie, o jakim jest mowa w Ewangelii świętego Jana. Rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem. A wszystko to, o czym wiedziałam dotychczas, w co wierzyłam, nabrało uczuć i życia. Całą przeżytą u was uroczystość odczułam niby zanurzenie się we krwi Jezusa Chrystusa. I moim wysiłkiem jest, aby jej nigdy nie podeptać. To jest nowonarodzenie. To jest ożywienie Duchem Świętym. Na zakończenie mojej pracy chciałbym się zwrócić. W pierwszym rzędzie do was, młodzieńcy, dziewczęta i chłopcy. Wiem, że szukacie Boga. Jestem przekonany, że go znaleźliście. Ale pamiętajcie, nie możecie wracać do kryjówek, z których wyszliście. Postąpcie dalej. Ożywcie serca wasze. I wasze serce niech będzie poświęcone, niech się stanie ofiarą, która przynosi przyjemną woń. I wam, drodzy bracia i siostry, którzy jesteście ożywieni, takie jest moje przekonanie. Trwajcie, bo to kapłaństwo można stracić. Trwajcie i walczcie. I pomagajmy sobie wzajemnie modlitwą. A braciom starszym i diakonom, którzy się znajdują na tej sali, to od nas zależy, bracia. Czy my tylko dojdziemy do poszukania Pana Boga? Czy pójdziemy dalej, aby ożywić serca? Bracia starsi, bracia diakoni, to nauczyciele, którzy powinni dbać o wzrost duchowy, o ożywienie serca, o wskazanie właściwej drogi, o właściwe napomnienie. Apostoł Piotr powiedział: paście czodem dobrowolnie. I to, kochani bracia, czyńmy. A jeśli to będziemy wspólnie czynić razem, jeśli nie wrócimy do tych starych kryjówek, to na pewno wrócimy do chwały, którą nam Bóg Ojciec obiecał w swoich obietnicach i tego Królestwa Niebieskiego z głębi wam serca życzę. Amen.